Chciałbym zrobić dojebane studia treningowe w małych miastach. Chcę wejść tam, gdzie wszyscy się boją, że nie, bo tam ludzie nie mają pieniędzy.
Mam taką obserwację, że ogólnie dietetycy, jak pokazują jakieś przemiany Kowalskich, to one są. Ale jeżeli kulturysta pokaże przemianę Kowalskiego, czyli te same osoby porównamy, to ten Kowalski jest docięty na wiór i forma jest zawsze zajebista. I moja hipoteza jest tylko taka, że ten kulturysta, w cudzysłowie oczywiście, który zapierdziela i sam ma reżim treningowy, bardzo dużo wymaga od tego podopiecznego, a ten dietetyk troszkę bardziej pobłaża i być może nie chce tak dokręcić śruby jak u tamtego.
Od momentu, w którym ja zacząłem robić te rolki, no tam ponad 1000 osób doszło, nie? Ja po prostu wiem, że muszę się pokazywać.
Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Błażej Wesołowski. Witamy.
Cześć, miło mi. Dziękuję za zaproszenie.
Powiedz, czym się zajmujesz? Kim jesteś?
No, więc tak jakby to się dobrze przedstawić. Jestem trenerem personalnym. Jestem teraz coraz bardziej widzę się w roli przedsiębiorcy. Natomiast sportem wciąż się zajmuję. Mówię już coraz bardziej sportem, no bo staram się pracować raczej z osobami, które mają po prostu cele sportowe, czy to jest wyczyn sportowy, nawet na poziomie amatorskim, ale zależy mi na pracy z osobami, które po prostu chcą, powiedzmy, czegoś więcej, oczywiście nie ubliżając, ani nie umniejszając jakby tej takiej pracy z generalną populacją i takich celów, powiedzmy, standardowych. No i co? Mam zespół trenerów w Poznaniu, pracujemy teraz na jednej siłowni, jest nas 5, no i tutaj pomagamy generalnej populacji, raczej już trenerzy ode mnie z zespołu, ja się już raczej z tego wycofuję.
Dobra, a jakbyśmy mieli jakoś sobie na linii czasu to ogarnąć, to jak to się wszystko zaczęło u ciebie? Skąd, że tak powiem, jesteś, z której strony do branży fitness szedłeś? I tak dla kontrastu ja ci powiem, że jestem z takiego świata kulturystycznego, jak zresztą wiesz, ale zastanawiam się, którymi ty drzwiami właśnie wszedłeś, że się spotkaliśmy gdzieś tam po środku i jesteśmy i rozmawiamy.
To właśnie, to jest dosyć ciekawe, bo ja przyszedłem ze świata sportu, natomiast ten sport nie miał nic wspólnego z tym, co robię teraz. To był raczej, ja trenowałem wioślarstwo przez 10 lat, byłem wielokrotnie mistrzem Polski, startowałem na Mistrzostwach Europy, byłem 2 razy 4 i wtedy stwierdziłem, że nie umiem nic oprócz trenowania, ale mi się tylko wydawało, że umiem trenować, bo ja tam po prostu się zajeżdżałem i taki standardowy trening, powiedzmy, no jak to w polskim sporcie, tak? Każdy, kto miał do czynienia z polskim sportem, z takim szkoleniem, powiedzmy, centralnym, to każdy będzie wiedział, jak to w Polsce wygląda. Natomiast mnie bardzo szybko zafascynował trening medyczny. Taki medyczny, powiedzmy, ja chciałem pomagać ludziom, bo sądziłem, że to jest coś więcej, że taki trener medyczny to jest jakiś trener trochę lepszy. Ja zawsze byłem ambitny i zawsze chciałem wiedzieć więcej, pomagać lepiej. I w takim kierunku też się szkoliłem, więc myślę, że wielokrotnie wchodziłem też w kompetencje fizjoterapeutów, popełniałem dużo takich błędów, które teraz widzę, że trenerzy popełniają po prostu nieświadomie bądź świadomie, natomiast ja po czasie od tego odszedłem. Po pierwsze, mi się to trochę znudziło, a po drugie uważam, że to wszystko było bez sensu. To znaczy teraz pomagam lepiej, używając dużo prostszych metod. Kiedyś próbowałem szukać takich metod trudnych, specjalnych, które, no myślałem, że takich potrzeba, tak? Tak mnie też uczono, że trzeba znaleźć jakieś słabe ogniwo, że trzeba pokazać, co jest źle. A teraz działam na odwrót. Teraz nawet jak ktoś do mnie taki przychodzi z ulicy, który chce, powiedzmy, biegać, no to ja patrzę, co tam jest dobrze. I na podstawie tego staram się budować trening, żeby wykorzystywać te silne strony i je wciąż rozwijać. No i tak przez lata się to gdzieś tam klarowało. Ale doszedłem do takiego momentu, w którym po prostu staram się nie utrudniać, bo ludzie i tak, powiedzmy, ludzie, którzy chcą podejmować aktywność, to dla nich jest już wystarczająco trudne często, nawet mówiąc o takiej właśnie aktywności sportowej czy sport amatorski, tak? Powiedzmy, ktoś pracuje, na co dzień ma robotę, idzie na 8 godzin do roboty i on musi jeszcze 2, 3, 4 razy w tygodniu wyjść na trening, czy to jest biegowy, czy to jest rower, czy to jest pływanie, czy to jest cokolwiek innego, plus jeszcze na jakąś siłkę, to jest dużo po prostu. I ci amatorzy chcą trenować jak sportowcy często i to jest dużo, więc ja staram się już nie utrudniać, jakby nie mówić, że słuchaj, ty teraz musisz jeszcze przez miesiąc porobić te ćwiczenia korekcyjne, dopiero potem dostaniesz sztangę na plecy. A kiedyś tak mówiłem, nie? No, także też na podstawie błędów, które popełniałem, na podstawie efektów, których nie miałem czasami, doszedłem do takiego punktu, w którym jestem właśnie teraz.
No dobra, a jeżeli twoi trenerzy, powiedzmy, pracują z generalną populacją, a ty od tego odszedłeś lub odchodzisz, to jeżeli teraz ktoś słucha nas i sobie pomyśli, kurde, ja też chcę w taką stronę gdzieś pójść, jak ja mam na ten level wyżej klientów, w cudzysłowie oczywiście, wejść? Co byś powiedział na to?
Powiedziałbym, że buduj markę. Dlaczego? Dlatego, że każdy trener chce pracować ze sportowcami. Każdy trener, albo większość, ja to słyszę bardzo często, słyszałem to też od trenerów, z którymi teraz pracuję, że ja to chciałem ze sportowcami już takimi bardziej świadomymi. No ci sportowcy to są też często inni trenerzy, nie? No, to jest bardzo, bardzo częste, bo trenerzy też nie wiedzą, jak trenować sportowo. Natomiast, mniejsza o to. Chodzi o to, że sportowiec niestety nie jest dobrym klientem. Dlaczego? No bo nie ma hajsu. I żeby pracować ze sportowcem, no to on musi z jakiegoś powodu ci zaufać. On ci nie zaufa, bo jesteś trenerem personalnym. No trenerów personalnych już jest tysiące, tak? Każdy jest trenerem, może być trenerem personalnym. Więc jeżeli ktoś jest sportowcem na poziomie chociażby krajowym, że chce rywalizować na Mistrzostwach Polski, tak? Będzie walczyć o jakieś medale albo wysokie miejsca, no to taka osoba nie będzie współpracować z pierwszym lepszym trenerem. To jest pierwsza rzecz, więc jest to trudny klient po pierwsze w pozyskaniu, po drugie słabo płatny, bo po prostu sportowcy nie mają pieniędzy zazwyczaj, ze sportu w Polsce się nie zarabia.
Bo się poświęcają na pasji i nie mają kiedy zarobić tych pieniędzy nawet, nie?
Dokładnie. I trzecia rzecz, że sportowiec jest klientem mniej wdzięcznym niż normalny człowiek. A to z tego powodu, że dla sportowca sport jest po prostu codziennością. A jak przyjdzie pani Grażynka i ona się trochę porusza i jej jakość życia poprawia się o kolosalnie, tak? Plecy bolały codziennie, a teraz nie bolą wcale, więc jest to potężny przeskok, ta pani może zrobić dużo więcej w życiu dzięki temu. No to ta pani jest dużo bardziej wdzięczna. Więc nie polecałbym początkującym trenerom celowanie w takiego klienta, bo jest to po prostu trudne. Bo jest to po prostu trudne i uważam, że jeżeli chcesz się rozwijać jako trener, no to nie wchodziłbym, czasami się mówi, no musisz mieć niszę i tak dalej, ale to nie, ja uważam, że to nie jest dobra droga na początek po prostu. Ja sam wciąż się uczę i wciąż jest bardzo wielu lepszych specjalistów ode mnie. Natomiast chcę to robić, udaje mi się to, mam efekty i rozwijam się, więc myślę, że po prostu budowanie marki, rozwijanie się, dojście do takiego momentu, w którym inne osoby na wyższym poziomie będą w stanie ci zaufać i tak to widzę.
Na początku rozpocząłem ten podcast słynnym powiedzeniem szanowni państwo i nie bez powodu to zrobiłem i ten, kto ciebie ogląda, na pewno skojarzył to, bo generalnie zawsze gdzieś na stories jest napisany taki wielki, rozpostarty napis szanowni państwo i ja odkąd ciebie obserwuję, widzę, że ty masz taki swój unikatowy styl, którego naprawdę czasami próżno szukać na Instagramie, bo rzadko ktoś ma swój taki własny styl. i zastanawiam się, skąd u ciebie to się wszystko wzięło, bo no nie znałem drugiego takiego gościa, który się tak w specyficzny sposób wypowiada i ma taki dobór słów, który naprawdę powoduje, że ja czytam te storiesy, bo jestem ciekaw w ogóle, jaka następny kafelek będzie, nie?
No wiesz co, ja zastanawiałem się nad tym i wydaje mi się, że po prostu chyba sam bym się na takiej storce zatrzymał. Jest to trochę, no trochę wychodzenie z takich standardowych schematów, że pokażesz żarcie, tak, pokażesz trening i jakby, wiesz, ja zazwyczaj jak coś wrzucam, to w większości coś mówię do ludzi. Ostatnio mam na to mniej czasu na te storki i tak powiedzmy, ale i tak staram się być całkiem aktywny. No i tak, wiesz co, no, tak wyszło jakoś. To jest takie, ja wydaje mi się, że mam trochę może taką intuicję jakoś, że no wydaje mi się, że ludzie to w miarę chętnie oglądają, mam reakcję na te storki i sam zresztą utrzymuję często te storysy w takim trochę moim czas może specyficznym humorze, ale niektóre osoby go rozumieją i ci, którzy go rozumieją, no to do nich mówię.
No to jest naprawdę zajebiste. Ja mam zawsze bekę, mówię, przeczytam, zobaczę, co tam się będzie działo.
Ja czasami się zastanawiam, bo ludzie, którzy mnie znają, no to często mi tam mówią, że beka, fajnie, no mówią mi, że beka, że fajne storki, że fajnie, że wrzucasz, że dzień bez storek twoich to dzień stresowy. Mówią mi czasem tak klienci. Ale ja generalnie tak czasami sobie myślę, że jeżeli ktoś mnie na przykład nie zna albo trafił tak pierwszy raz, to on czasami może popatrzeć, kurwa, ty, albo jakiś dzban, albo jakiś, mówię, ty, co on tam wypisuje jakieś, nie? No ale jak ktoś przetrwa i poczeka na kolejne, no po prostu przetrwa kolejne dni, tygodnie, to myślę, że zaczyna kumać, o co chodzi w tym, powiedzmy, takim no moim specyficznym gdzieś tam humorze czy podejściu do Instagrama.
Dobra, ale też od jakiegoś czasu komunikujesz bycie atletycznym, trenuj jak atleta i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, skąd u ciebie taki kierunek, w którą stronę ty idziesz jako trener, być może szkoleniowiec, influencer Instagrama. Jak to u ciebie wygląda?
Wiesz co, to jest po prostu tak, że ja wróciłem w ogóle sam do sportu w zeszłym roku. Nie no, w tym roku, sorry, na początku tego roku wróciłem do sportu, a w zeszłym roku wróciłem do trenowania, bo ja przez całą pandemię praktycznie nie trenowałem. Może nawet, no miałem takie 2-3 lata, w których praktycznie nie trenowałem, powiedzmy, nie? Czułem się jak ściera, czułem się fatalnie, byłem otyły, miałem epizody depresyjne, nasilały mi się moje choroby, mam atopowe zapalenie skóry. Generalnie było fatalnie. No i ja mnie sport w ogóle wyciągnął, tak? Bo wiesz co, ja muszę trenować sport po prostu. Ja nie mogę trenować, ja muszę mieć jakiś cel, taki mam po prostu już mózg, być może spaczony przez lata treningu sportowego, że ja muszę po prostu rywalizować. Ja to lubię i jak mam jakiś długoterminowy cel, to może być za rok, albo za 2, albo za 3 lata, ale jak mam coś, po co to robię, to dużo łatwiej mi się trenuje i cieszę się tym procesem. Jak nie mam celu, to mi się po prostu nie chce, nie? No i po prostu wydaje mi się, że musimy być autentyczni. Ja nie będę mówił o odchudzaniu. Kiedyś mówiłem o odchudzaniu, bo prowadziłem inny profil, nie wiem, czy kiedyś do niego dotarłeś.
Jak nazwa?
Tam byłem Wesołowski Trener, a teraz to jest Wesołowski Trenerzy, ja go przerobiłem na firmowy teraz.
Może.
Natomiast ja tam pracowałem wtedy, mówiłem głównie do kobiet i robiłem odchudzanie. No i gdzieś tam robiłem jakieś grupy, udało mi się kilka tysięcy z tego zarobić, ale generalnie ja tym żygałem po prostu. To byłem tak bardzo nie ja, że w pewnym momencie zrozumiałem, że no nie da rady tego dłużej robić. Po prostu tego nie da rady dłużej robić. I zaorałem tam to, stworzyłem nowy profil, po prostu Błażej Wesołowski i zacząłem pokazywać to, co ja robię, to jak ja trenuję, to czym się interesuję po prostu. To co mnie jara, to wszystko to pokazuję. Cały mój proces treningowy, rzeczy, których się uczę, teraz robię, których lubię mówić, tak? No i dzielę się tym. To jest po prostu bardziej spójne ze mną i mogę to robić dużo prościej i z większą łatwością, po prostu z większą lekkością, taką płynnością tego, bo pomysły na content, przychodzą spontanicznie, na podstawie tego, co po prostu dzieje się, albo o czym pomyślę, albo moje jakieś tam czasami są przemyślenia, czasami wiesz. No i więc jest to po prostu autentyczne i dlatego to robię. No, myślałem, żeby... Kiedyś chciałem w ogóle, może jeszcze dodam, bo to w sumie może być ten... Jak zacząłem robić ten nowy profil, ja tak się chciałem ukierunkować, że właśnie głównie robię nogę ludziom, nie? Kuloodporną, taką potężną, żeby biegać, zajeżdżać tą nogą potężną wszystkich. Ale kurde, to jest koncept jakby atletyzmu jest tak spójny, bo jednak jakby nogi u każdego atlety są najważniejsze praktycznie. Praktycznie u każdego, no chyba, że jesteś wyciskaczem, ale wtedy nie jesteś atletą.
No właśnie.
Więc jakby wiesz, no wiesz o co chodzi. Dlatego jest to takie spójne, ten koncept jest po prostu no słuszny. Zobaczymy, co będzie dalej.
Teraz mi to, jak to mówiłeś, to taka myśl mnie naszła, bo jeżeli mówiłeś, że miałeś takie epizody, gdzie nie trenowałeś, czy nie miałeś takiego drive'a ogólnie do tego wszystkiego, to zastanawiam się, czy ty zauważyłeś jakąś zmianę u swoich podopiecznych. Ja pytam dlatego, że ja u siebie zauważyłem, że jeżeli ja zapierdzielałem na maksa na przykład na zawody kulturystyczne i byłem dla siebie szatan dosłownie, to ja widziałem, że moi podopieczni też byli bardziej podpaleni, bo pewnie mój mindset zapierdalacza przechodził na nich. Teraz,
no,
na przykład, teraz na przykład już w tym sztosie takim treningowym nie jestem, i zaczynam zauważać, że podopieczni też nie rezonują z tym tak jak wcześniej, nie?
No absolutnie, ja to no odczułem, zresztą nawet kiedyś mówiłem o tym w jednym z podcastów, nie pamiętam którym, ale absolutnie tak było. Ja po prostu miałem lepsze wyniki jako trener, kiedy zacząłem trenować, kiedy zacząłem ogarniać żarcie, kiedy zacząłem, wiesz, nawet to jest samo to, że ty nawet dzielisz się z tymi ludźmi na treningach, mówisz o tym trochę, wiesz, wymieniasz się jakimiś, podrzucasz jakieś tipy. No, masz w ogóle dużo bardziej taką otwartą głowę, jesteś ukierunkowany w tym, no siedzisz w tym ciągle, więc dużo łatwiej po prostu podrzucać też no właśnie te tipy, te ludzie dużo łatwiej je wyłapują też właśnie chyba przez to nastawienie zupełnie. W ogóle wiesz, to jest też tak, że masz zupełnie inną energię, jak trenujesz, jako człowiek po prostu, nie? Taką, że taką w rozmowie, w relacjach, ja jestem zupełnie inny, kiedy trenuję. To jest w ogóle niesamowite, ale no słuchaj, to przecież w sumie mówimy o tym, nie? Cały czas, że jak aktywność wpływa, jaka jest dobroczynna, ale to ja też jestem tego przykładem i też ludzie to widzą. No wydaje mi się, że to działa na nich. Dlatego to ważna rzecz, trener musi trenować, a ja kiedyś mówiłem, że nie musi, bo wystarczy, że jest dobrym specjalistą. Chuja prawda, musi trenować.
Ja miałem nawet taki wniosek, bo jako że ja pochodzę ze świata kulturystycznego, to tych trenerów kulturystyki znam bardzo dużo. I mam taką obserwację, że ogólnie dietetycy, jak pokazują jakieś przemiany Kowalskich, to one są. Ale jeżeli kulturysta pokaże przemianę Kowalskiego, czyli te same osoby porównamy, to ten Kowalski jest docięty na wiór i forma jest zawsze zajebista. I moja hipoteza jest tylko taka, że ten kulturysta, w cudzysłowie oczywiście, który zapierdziela i sam ma reżim treningowy, bardzo dużo wymaga od tego podopiecznego, a ten dietetyk troszkę bardziej pobłaża i być może nie chce tak dokręcić śruby jak u tamtego. Na razie bym może nie poruszał tego, czy konsekwencje zdrowotne u kulturysty będą gorsze, jak jest docięty niżej, ale chodzi mi o sam fakt tego, że podopieczny zapierdziela i ten wynik jest bardziej wykręcony. I to widać, jak sobie teraz nawet po podcaście wejdziecie i zobaczycie jakiegokolwiek dietetyka, który ma jakieś wyniki i wejdziecie na pierwszego lepszego kulturystę jego podopiecznych, to tam jest niesamowity poziom różnicy, jeżeli chodzi o takie transformacje i podejrzewam, że jeżeli chodzi o takie atletyczne wyniki typu wytrzymałość, siła i tak dalej, będzie to tak samo, jeżeli trener zapierdziela jest normalnie szatanem na boisku, nie?
Też tak myślę. No po prostu poprzeczka jest w innym miejscu i jakby nie patrzeć, my zawsze będziemy autorytetami dla ludzi, którzy chcą z nami pracować. Zawsze. No nie pracujesz z osobą, która wiesz, która no... Przynajmniej ja tak mam. Ja nie pracuję z osobami, które są z pierwszej łapanki jakieś, w sensie jeżeli chodzi o sam mój trening, nie? No bo ja też pracuję z trenerem i uważam, że każdy powinien trener pracować z trenerem. Tylko niech to będzie kompetentna, dobra osoba, która realnie tym też żyje, bo trenerów takich powiedzmy przeciętnych, tak, no to jest wielu i niech oni zostaną dla przeciętnych osób też.
Mamy na kamerce widoczne W w prostokącie na twojej klacie, czyli Wesołowski Trenerzy, więc chciałbym troszeczkę wejść głębiej w ten temat. Ty już jesteś doświadczonym trenerem, sam mówiłeś, że bardziej czujesz się też troszeczkę powoli jak przedsiębiorca, więc jak tak naprawdę ten team powstał, gdzie była potrzeba, jak to się wszystko zaczęło?
Wiesz co, ja zmagałem się z taką myślą przez cały poprzedni rok, chciałem tworzyć coś takiego, ale nie wiedziałem za bardzo, jak się za to zabrać i tak kombinowałem sobie, tu miałem jakąś trenerkę, którą gdzieś tam poznałem na szkoleniu, które prowadziłem, zaproponowałem jej taką możliwość, mówię, dobra, to ja ci dam tu osoby, ty skonsultuj je, sprzedaż i tam umówiliśmy się na warunki, no tylko, że ja dałem jej 7 osób i ona 7 sprzedaży spaliła konsultacji, nie? I wtedy miałem pierwszą takie przemyślenie, mówię, ty, ale przecież ja też nie umiałem sprzedawać kiedyś, nie? I też spaliłem wszystko, każdego, kto do mnie przychodził. Mówię, dobra, to może rzeczywiście trzeba to zrobić jakoś inaczej. Zacząłem sobie i tak się zeszło, że odwiedził mnie trener z Bydgoszczy, przyjechał do mnie na konsultację biegową, on tam zmagał się z jednym takim bólem swoim, no i przyjechał do mnie z Bydgoszczy, żebym mu pomógł, no i tak w ogóle się okazało, że on taki zespół trenerów ma, no i mnie chłop zainspirował. I chłop mnie zainspirował. Po naszej konsultacji rozmawialiśmy jeszcze chyba z 2 godziny o tym, jak on to robi, i on mi powiedział, jak to robi. I w momencie, kiedy ja zobaczyłem, że to jest możliwe i że to jest w sumie proste, to stwierdziłem, że tak właśnie zrobię. No i już następnego dnia po prostu przeszedłem do działania. Ja pracuję tak, że ludzie przychodzą do mnie, ja ich konsultuję, sprzedaję i odsyłam do odpowiedniego trenera. Każdy trener w naszym zespole pracuje odrobinę z kim innym, czyli jest Karina, która pracuje tylko z kobietami nad sylwetką, jest Franek, który pracuje tylko z osobami, które chcą być silniejsze i większe, jest Paweł, który ma trochę bardziej funkcjonalne i trochę bardziej atletyczne podejście i jest Bartek, który jest takim trenerem, że jak chcesz stanąć na głowie, to on cię nauczy stanąć na głowie. Więc każdy pracuje trochę z innym klientem. No i ja też stworzyłem pewien system pracy sobie, no i zacząłem to wdrażać. Na początku szkoliłem ich, pokazywałem też, jak ja pracuję, pokazywałem różne metody, też jak planować trening tym ludziom. Jest to w miarę powtarzalne. Mamy stworzony system, który można nałożyć praktycznie na każdego. Oczywiście nie jeden do jeden, no bo ćwiczenia zawsze są indywidualizowane co do formy ćwiczenia, ale same ruchy i powiedzmy, no jest pewien schemat, że jeżeli jesteś początkujący, możesz to nałożyć praktycznie na każdego i mamy takie pierwsze 2 miesiące, takie 2 bloki zaplanowane, przez które każdy nasz klient praktycznie przechodzi, a później ci trenerzy już mają większą po prostu dowolność w prowadzeniu ludzi, już bardziej oni też znają, no znają już tego człowieka dużo lepiej, więc wiedzą lepiej, czego on potrzebuje. Tak naprawdę pracujemy od roku, zaraz minie rok, bo gdzieś pod koniec grudnia zaczął pracować Bartek właśnie. Później doszła Karina na samym początku stycznia. 2 miesiące później doszedł Franek. 2 miesiące później doszedł Paweł. No i teraz nas jest 5. Oprócz Bartka praktycznie każdy ma pełen grafik, ale Bartek też nie chce pracować więcej. Wiem, że w styczniu już mam kolejnego trenera, który też będzie z nami pracował, a najlepsze, że to są osoby, praktycznie każda z tych osób, to są osoby, które trenerami nie były też, czyli ja ich po prostu nauczyłem, też miałem do nich pewne zaufanie, bo Paweł był wcześniej moim klientem, I 3 miesiące go prowadziłem. Franek był gościem, którego w ogóle pokazałem mu w ogóle trening siłowy, jak miał 14 czy 15 lat i był takim szczawiem chudym. Pokazałem mu w ogóle, co to, taką najprostszą progresję liniową, mówię, rób sobie tą progresję, on ją robił kilka lat. No. I się okazało, że chłop jest taki wielki teraz i ten mówię, dobra, słuchaj, to ty będziesz trenerem. I on mówi, dobra, no to będę trenerem. No i pokazałem mu. Oczywiście wiadomo, ci ludzie są przeszkoleni później, no bo to nie jest tak, że on jest wyrzucany od razu na głęboką wodę, no bo to on też musi trochę poobserwować, jak ja pracuję. Musi przejść kilka takich godzin. Natomiast tak to nam rosło. Karina to jest trenerka, która ona trenowała tu kilka lat na tej siłowni, na której ja pracowałem. No i trenuje bardzo ładnie i też ona trenuje sylwetkowo. Trenowała też z trenerką kilka lat, więc no ma duże takie... No i sama też w ogóle robiła szkolenia, ale brakowało jej odwagi, żeby zacząć. I to jest też coś, co uważam, że bardzo wiele kompetentnych osób ma. Czyli taka, że strach przed tym, żeby zacząć, no bo może, nie wiem, wystarczająco dużo, tak? Albo jeszcze jakieś szkolenie muszę zrobić, dopiero zacznę. Ona już się szkoliła, ona miała dużą wiedzę, doświadczenie i tylko potrzebowała tego, żeby ją popchnąć dalej. No więc to się udało. No i co? Aha, jest Bartek, który też był moim klientem stacjonarnie, z kolei też kilka miesięcy dobrych, to ten od stania na głowie. I teraz w styczniu dochodzi do nas Gilbert, który był Kanadyjkarzem i tu też trenuje, on trenuje po prostu na tej siłowni, na której my pracujemy. No i ładnie trenuje, nie? Po prostu. No i też będzie teraz szkolony w grudniu i od stycznia zaczynamy współpracę.
I po tym czasie... Jak już masz taki zespół i sobie pracujecie, to jaki masz plan na najbliższe, nie wiem, 5-10 lat? Co chcesz, żeby z tego powstało?
Chciałbym zrobić studia, dojebane studia treningowe w małych miastach. Czyli chcę wejść tam, gdzie wszyscy się boją, że nie, bo tam ludzie nie mają pieniędzy. A ja tak nie uważam właśnie, bo jestem w dużym mieście, w którym jest duża konkurencja, w którym też mogą być wysokie stawki. Ale uważam, że jeżeli wejdziesz z usługą bardzo dobrej jakości na mały rynek, to po prostu przejmujesz ten rynek. I znam trenerów w małych miastach, którzy po prostu są zajebiści i opierdalają całe miasto. Po prostu wszyscy do nich przychodzą i tam ta poczta pantoflowa działa bardzo mocno. I wydaje mi się, że jeżeli wchodzisz do miasta, robisz studio jakieś w małym mieście, w którym po prostu nie ma takiej usługi, robisz naprawdę tę usługę premium, to myślę, że to zadziała, ale zobaczymy, nie wiem. Na razie plan jest taki, że chcę w tym roku nadchodzącym, czyli 24, otworzyć studio w Poznaniu. Chciałbym takie studio, w którym mogłoby pracować po prostu z 6 trenerów, czyli prawdopodobnie około 300 metrów. Otworzyć coś takiego, to się wiąże z tym, że na pewno będę zarabiał mniej, ale spokojnie, to jest taki czas, że tak musi być. No tak, tak musi być po prostu. No tak musi być, bo tylko to mi da po prostu autonomię, do której dążę. No i jeżeli to wszystko się uda, chciałbym mieć tu jedną osobę w Poznaniu, która wtedy z tym zostanie, której będę mógł zaufać, to myślę, że... Zresztą na pewno będę tu przyjeżdżał, no ale potem po prostu pojechać do innego miasta, małego miasta, w którym jest dużo mniejszy czynsz za taki sam rozmiar studia i stworzyć to samo, znowu tymi samymi swoimi własnymi łapskami i stworzyć to, zostawić to, jechać do kolejnego miasta. Nie wiem, czy to się uda, ale tak to widzę ogólnie. To jest taki, wiesz, taki plan, który ja gdzieś po prostu mam w głowie. Czy to jest realne? Nie wiem. Nie wiem też, czy da się skalować aż tak bardzo, budując na swoim nazwisku, jakby tym, że Wesołowski trenerzy, a mnie tam nie ma. Nie wiem, czy to jest możliwe. Ale no zobaczymy. Nie wiem, czy ktoś w Polsce coś takiego robi. Myślę, że nie, bo nie znam żadnej takiej sieci studiów, powiedzmy, którą by reprezentowała jakby jedna jednostka i która by zapewniała, ręczyła za tą jakość, którą tam dają, nie? Myślę, że to, że tak, to tak widzę przyszłość, no.
No i wiesz, jeżeli masz fajnie poukładane procesy w firmie, to taką franczyzę w cudzysłowie ala, myślę, że można przenosić cały czas, jak będzie schemat powtarzania przyjęcia klienta, zrobienia z nim jakichś testów funkcjonalnych, konsultacji i tak dalej, nikt nie będzie się z tego wyłamywał, no to jakość zostanie zachowana, nie?
No tak, franczyza to jest też fajna opcja, bo wtedy po prostu zostawiasz osobę, która, znaczy masz tam, jest osoba, która po prostu będzie o to dbać, bo to jest jej, nie? Więc myślę, że jest to, myślę, że to jest taka jedna z opcji, bo jeżeli nie to, no to musisz mieć po prostu bardzo zaufane osoby, nie? Czyli musisz mieć jakiegoś jednego menadżera, dyrektora, nie wiem, szefa takiego, który jest w tym małym mieście, którego tam zostawiasz i wiesz, że on cię po prostu nie zrobi w chuja, no bo to, wiesz, no jeżeli cię tam nie ma i ty na to nie patrzysz, no to, no nie oszukujmy, ale wiesz, bardzo łatwo można, no chuj, tego nie policzymy, ten pójdzie na lewo, ten coś, i się okazuje, że robią, mają 50% grafiku na aplikacji, a tak naprawdę mają zajebane 100, nie? Procent. I a ty nie zarabiasz wtedy. No, jakby, no właśnie, więc to jest taki dylemat, z którym się zmagam, ale jeżeli znalazłoby się taką zaufaną osobę, której też trzeba by dać odpowiednio dużo hajsu, żeby cię nie robiła w chuja, chociaż czy to wystarczy, nie wiem.
Bo to nigdy, no właśnie, nie robią, ludzie są różni, kurczę.
Ludzie są różni, no. Myślę, że kwestia po prostu zaufanego zespołu. No ja mam świetny zespół w tym momencie, no ale wiadomo, buduję go lokalnie i buduję go z ludźmi, którymi gdzieś tam się otaczałem, którym ufam i my po prostu i mamy taką zasadę, że rozmawiamy w 100% szczerze, mówimy sobie o wszystkim, co tam leży. Ja też na samym początku przedstawiłem jasno te zasady, więc mnie można oszukać tylko jeden raz, pierwszy i ostatni, i oni dobrze o tym wiedzą. Więc ja mówię wszystko szczerze, oni też i tyle. Bo ja nie mam czasu, żeby się wkurwiać, że aby na pewno tutaj wszystko jest dobrze policzone, czy tutaj, ja mam za dużo na głowie, żeby się tym martwić, więc daję 100% zaufania, ale jedno potknięcie i robi się zero. Ale nie ma takiej sytuacji, nie było tak, że wierzę, że będzie tak dalej.
Powiedziałeś, że na początku, jeżeli chodziło o sprzedawanie konsultacji, to też ci się to nie udawało, ale twoja skuteczność rośnie prawdopodobnie z doświadczeniem i robieniem którejś tam konsultacji z rzędu, ale jeżeli twoja odpowiedź teraz miała być jakąś poradą dla trenera, który też takie konsultacje spala i nic mu się nie udaje, to gdzie można się uczyć takiego domykania sprzedaży? Twoim zdaniem.
Gdzie można się uczyć? Po pierwsze, no robiąc je, no to jest, po pierwsze to robiąc je, ja się uczyłem od bardzo wielu osób i teraz nie jestem w stanie, głównie od osób, o sprzedaży nie czytałem praktycznie nic, ale słuchałem dużo. Najgłównie, najważniejsze to słuchać po prostu i jak najszybciej domykać, to znaczy domykać. Po prostu, jeżeli znasz już potrzeby i wiesz, że umiesz te potrzeby zaspokoić, to trzeba to zakomunikować, że te potrzeby zostaną rozwiązane tutaj i że to nam może zająć tyle i tyle czasu, dać jakieś ramy, powiedzieć ten, no i tyle. Ja w ogóle, to jest też śmieszna sytuacja, bo u mnie kiedyś konsultacja potrafiła trwać 1,5 godziny. Ja robiłem wszystkie testy funkcjonalne, ja opowiadałem o systemie pracy, mówiłem, jak ja tu planuję, mówiłem, dlaczego tak, dlaczego, im tłumaczyłem po prostu moje narzędzia, to w ogóle ludzie tego nie chcą słyszeć. Ich to w ogóle nie interesuje. Ludzie chcą usłyszeć, że ty im rozwiążesz ich problem. I tyle. I jeżeli ty to usłyszysz, można się dopytać, ja czasami pytam, czemu to jest dla ciebie akurat ważne, nie? No to chcesz schudnąć, no okej, no ale czemu ty chcesz schudnąć, tak? Dlaczego to jest ważne? No i ja się pytam szczerze, bo ja chcę rozwiązać ich problem i to jest też takie, wydaje mi się, że też ta szczerość jest ważna, bo jeżeli ty czytasz ze skryptu i masz w głowie, dobra, to teraz muszę powiedzieć to, teraz, no to widać, to jest sztuczne, nie? I taka sprzedaż może się po prostu źle kojarzyć, a dla mnie sprzedaż jest pomaganiem I po prostu, no jeżeli ja też wiem, że nie rozwiążę tego problemu, to ja czasami mówię, słuchaj, no to nie jest siłownia, nie jest dla ciebie miejscem, pójdź najpierw do mamy fizjoterapeuty, z którym współpracujemy, pójdź najpierw do niego, niech on powie, co myśli, my się teraz tego nie możemy podjąć. No i są takie sytuacje, tak? Także słuchać i no ale właśnie nie dokończyłem. Kiedyś u mnie te konsultacje trwały bardzo długo i one trwały coraz krócej, a teraz trwają 15 minut. 15 minut rozmowy, a resztę już oddaję trenerowi i on ma wszystkie informacje. Trener robi testy, jeżeli tego potrzebuje, jeżeli osoba jest taka, która tego by wymagała. Ale też jeżeli osoba jest zupełnie sprawna, nie ma żadnych bólów, no to on wchodzi od razu, taka osoba wchodzi od razu w trening i tyle. I to wszystko wychodzi później, wychodzi po prostu na sali. Widzisz, jak człowiek się rusza, więc widzisz, co mu aplikować.
A twoje konsultacje, te pierwsze takie z klientem, co trwają 15 minut, one są darmowe, czy coś kasujecie za to?
Darmowe, ja różnie testowałem. Ja czasami robiłem płatne, czasami robiłem darmowe. Teraz, szczerze mówiąc, nie wiem, jak jest lepiej. Robię darmowe, bo nie chcę mieć tam jakieś bliki, jakieś coś, zaliczki. Po prostu mi się nie chce. Jak ktoś mi nie przyjdzie, no to jestem 15 minut w plecy. No i to też się zdarza, tak? Aczkolwiek w ogóle... No, w ogóle ja miałem problem kiedyś, że ludzie odwoływali, miałem na przykład, miałem reklamę i miałem 8 konsultacji zapisanych, tak, z tej reklamy na jeden dzień i przychodziła jedna osoba, wszyscy odwoływali, a teraz mi przychodzą wszyscy. Zmieniło się to, że po prostu dzwonię z inną intencją chyba. Jakby nie myślę o tych ludziach jak o pieniądzach, tylko myślę o tym, jak im pomóc, się interesuję realnie ich historią. No i te osoby no po prostu dlatego chyba chcą pracować później z nami. No.
Uważasz, że troszeczkę twoje taki storytelling i słowa się zmieniły podczas konsultacji, bo podejrzewam, że na początku dzwoniłeś, dzień dobry, chciałbym się umówić tu i tu i teraz mała była sztywna, a teraz jednak, ja to nazywam taką bajerką, ona po prostu jest zajebista i teraz ta skuteczność jest lepsza, nie?
No, dokładnie, tak jest. No, ja pierwsze co, to pytam, dobrze, będę zostawiła pani kontakt tu przez formularz, ale to jakby widzę cel, ale jakby pani trochę mogła opowiedzieć swoją historię z tym związaną, jak to wyglądała u pani, czy to jest pierwsza próba, czy jakby coś pani mogła więcej powiedzieć. No i te osoby wtedy mówią, mi też jest łatwiej znaleźć punkt zaczepienia, też nawiązujemy już jakąś relację, tak? Jest prościej po prostu. A nie, no, dzień dobry, bo ja dzwonię tu umówić się na konsultację, zostawiał pani kontakt. No to ktoś mówi, kurwa, ale to jest w ogóle ten, czy konsultacja, jaką konsultację, tam były jakieś treningi, ja się nie chcę nic konsultować, ja chciałem trenować. Ludzie nie wiedzą, o co chodzi, nie? To trzeba po prostu pogadać z nimi.
To przejdźmy sobie teraz troszeczkę do online'u. Jeszcze przed chyba umówieniem się na ten podcast rozmawialiśmy, że no bo zacząłeś przygodę z Reelsami na Instagramie. Fajnie ci w ogóle to wychodzi, lubię też je oglądać. I powiedziałeś, że one działają, podopieczni przychodzą. I zastanawiam się, jakie po takim czasie masz wnioski, co działa, co nie działa i jakie te wyniki są.
Wiesz co, ja robię takie rolki też, wydaje mi się, że dosyć specyficzne, czyli ja raczej staram się coś opowiadać, tak? Powiedzieć coś ciekawego, coś może trochę nieszablonowego. Trochę nie chce mi się robić tych rolek, no, 3 sposoby na coś tam, nie? Jakoś, kurczę, mi się to nie podoba i... Nie wiem, może takie na przykład robiłyby lepsze zasięgi, ale te zasięgi nie są złe, jakby widzę, że ludzie to oglądają. Widzę, że no, mam przyrost obserwujących, no na ten moment widzę, że no w sensie od momentu, w którym ja zacząłem robić te rolki, czyli to był jakiś sierpień pewnie, no tam ponad 1000 osób doszło, nie? Z 1500, nie wiem, czy to jest dobry wynik, czy nie, szczerze mówiąc, za bardzo się tym nawet jakoś nie interesuję. Ja po prostu wiem, że muszę się pokazywać i trochę eksponować. Jeżeli chcę pracować z takimi ludźmi, jakimi chcę pracować, no to to muszą mnie widzieć i muszę się pokazywać. I ja tak na to patrzę, jak na taką, że zbiorę tą gratyfikację kiedyś. Na ten moment widzę, że fajnie, bo przychodzą osoby na prowadzenie online, no to nie jest też jakaś masa ludzi, tak? No ja teraz online prowadzę, myślę, że z 10 osób. To nie jest jakaś spektakularna liczba, ale fajnie, że są i się rozwijają. Jakby te współprace są długoterminowe, to znaczy nie przychodzą do mnie osoby na miesiąc też, nie? Nie mam takich osób praktycznie. Tylko jeżeli już ktoś do mnie przychodzi, no to raczej dlatego, że już od kilku miesięcy pewnie mnie obserwuje, czy jakiegoś tam dłuższego czasu, no i stwierdził, że mogę mu pomóc, nie? No i co? No nic, ja też staram się tam być autentyczny po prostu i mi się wydaje, że to jest jedyna droga. A tak jakbym miał robić takie sztywne, no trzy sposoby na coś tam, no kurczę, mnie to jakoś mi się to nie podoba. Może dlatego, że ja jestem zgorszony, wiesz czym, tymi infografikami, które robiłem kiedyś, jak odchudzałem ludzi.
Zżegany jesteś po prostu tematem.
Tak, dokładnie. I ja też mam już przesyt tego Instagrama. Ja też jakiś czas temu o tym pisałem na storkach, że ja ostatnio po prostu już nie mam siły patrzeć na telefon. I jak widzę, kurde, ciągle jest tak duży przesyt informacyjny, że ja po prostu chcę być chociaż odrobinę inny i chuj, jak nie będą oglądać, to nie będą. Ale po prostu chcę robić to w taki sposób i tyle. Jak ktoś się zainteresuje, to przyjdzie po więcej. No i co? Jak widać, interesują się ludzie. Jest okej. Ale też widzisz, jeszcze wiesz co, jeszcze dodam, że gdybym miał robić to full time, to naparzałbym tych rolek zdecydowanie więcej, nie? Robiłbym albo codziennie, albo co dwa dni puszczałbym, bo one po prostu teraz działają niewątpliwie. No, algorytm to chwyta i skoro ja mam, nie wiem, 3000 z kawałkiem obserwujących, a tych wyświetleń jest po 10-15 tysięcy, tam najwięcej było, nie wiem, 20 czy 30, jakaś tam jedna, no to znaczy, że to algorytm lubi te rolki. Trzeba je robić.
Powiedz mi, ci podopieczni, którzy przychodzą do ciebie online, to są osoby początkujące, czy jednak te, które ty chcesz, żeby przychodziły, czyli powiedzmy średnio zaawansowane?
No w większości to są osoby średnio zaawansowane, już trenujące, ale też trenerzy.
Czyli można by powiedzieć, że twój content przyciąga takich, jakich chcesz, czyli dobrze go szyjesz.
Tak, zdecydowanie. I to jest coś, co mi się naprawdę udało, nie? Z czego jestem zadowolony, bo wiem, że te rzeczy, o których mówię, to nie są rzeczy, które się będą podobały Kowalskiemu, bo są po prostu nudne, mało pociągające dla niego, a z kolei dla trenera to jest wyjście trochę ponad to, albo jakaś opinia niestandardowa, która może gdzieś tam skłonić do przemyśleń. I zresztą ja nawet jak patrzę sobie, czasami sobie klikam w tych ludzi, którzy mnie zaczynają obserwować po rolkach, to praktycznie każda osoba jest związana ze sportem, każda. Każda albo jakieś różne tam hokej, taniec, piłka nożna, bieganie, trener, bieganie, trener i tak praktycznie, wiesz, to z 10 osób, które mnie obserwują, no to 8 jest takich, które coś robią, nie?
Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do ciebie prośbę, jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. Ostatnie pytanko mam. Jako, że masz rodzinkę, jest rodzinka.pl, ty masz stworzony zespół, więc jakby odpowiedzią jest to, że stworzyłeś zespół, więc czasu jest więcej. Ty ogólnie jesteś osobą zajętą, ale z twojego doświadczenia, jak powinniśmy budować biznes, żeby nie doszło do takiego momentu, że praktycznie nie żyjemy tak naprawdę, tylko jesteśmy, powiedzmy, w tej pracy non-stop. Jak u ciebie to wygląda?
Ja wielokrotnie się przepracowywałem. Potrafiłem pracować po 250 godzin w miesiącu. Zajeżdżając się po prostu od 6 do 22, potrafiłem być na siłowni. Jeszcze kiedyś, jak pracowałem jeszcze na pół etatu, na florze, na siłowni, to było tak, że kurczę, No naprawdę, całe dnie potrafiłem oddawać życie. To mnie wypalało, ja musiałem potem robić wolne, potem wracałem, ale to się, ta pętla się rozpędzała od nowa. To, że ja teraz mam zespół, to jest jedno, ale to wcale nie wiąże się z tym, że mam pracy jakoś zdecydowanie mniej. Okej, trochę mniej godzin pracuję na florze, ale no mam z kolei konsultacje, tak? No po naszej rozmowie mam konsultacje do godziny 19, czyli 4 konsultacje mam. No i co?
I będą sprzedane, rozumiem.
No, oby tak i było, zobaczymy. Ale no, ja tam sobie zawsze pół godzinki daję takiego buforu, powiedzmy, jakby no, pół godziny na człowieka, powiedzmy, plus minus, nie? No i co? Więc to wcale nie jest tak, że pracuję zdecydowanie mniej, ale mogę sobie pozwolić na to, że jakiś wieczór zostawię wolny, tak? Czyli teraz na przykład mam tak, że wtorek, czwartek nie pracuję po południu i wieczorami, no bo po prostu nie chcę, tak? Ja też, u mnie jest jeszcze kwestia, że trenuję sport, więc to jest kolejna rzecz, która mi pochłania, no, jakieś, myślę, że z ogarnianiem wszystkiego się i tak dalej, no to pewnie z 20 godzin w tygodniu, no to jest 1/4 etatu, tak? To jest sporo dosyć. Jakby tak patrzeć, wiesz, w dużej perspektywie. Nie więcej, to jest pół etatu praktycznie. Licząc 20 godzin w tygodniu. Samego kardio takiego, no to wyjdzie z 7 godzin. Plus treningi siłowe, plus treningi specyficzne, no to tam 15-20 się uzbiera. No ale mniejsza, no ja ciągle pracuję nad takim systemem tak naprawdę. Jak zrobić, żeby jeszcze lepiej to optymalizować? Dla mnie bardzo ważny jest sen, tak? Więc ja też, no bo wiadomo, bo trenuję, więc muszę dobrze jeść i muszę dobrze spać. To też kosztuje czas pewien. Trudne to.
Podejrzewam, że partnerka musi być też wyrozumiała, co?
No bez niej nie ogarnąłbym tego, to w ogóle nie ma szansy, nie? To obiad, no wiadomo, jem 3 posiłki dziennie, no to jak na obiad wracam, no to ten obiad mamy już gotowy, mamy to tak poukładane, że ona zna moją dietę i po prostu ja robię zakupy, ona robi, ja przychodzę, zjadam chwilę z dziećmi, odebrę z przedszkola albo chwilę posiedzieć i dalej wracam tam, nie? Czy to zrobić trening, czy dalej pracować. No, o tyle dobrze, że nie jestem tam już od 6 do 22, tylko pracując, ale w tym wszystkim udało się zrobić tak, że mogę rano trochę popracować, potem mogę zrobić trening, potem mogę wrócić do domu, mogę zjeść, spędzić trochę czasu z rodziną, potem mogę popracować lub zostaję już. No i wieczorem też mam jeszcze czas z dziećmi, kładę ich spać. No i jakoś tak się kręci, ale to nie jest ideał. No moja żona oczywiście by chciała, żeby był jeszcze więcej w domu. Chociaż ja i tak uważam, że jestem w domu więcej niż przeciętna taka osoba, powiedzmy, nie? Bo powiedzmy, jeżeli ktoś pracuje od 8 do 16, zanim jeszcze wróci do chaty, jest 17:30, albo jeszcze zrobi zakupy, jest 18, no to co? No to go od rana do 18 nie ma w chacie. No ja trochę jestem. nie jest to no. Ideał, ale no ale słuchaj, no ja też mam 30 lat, tak? To jest czas, w którym powinienem pracować. No czas na odpoczynek jeszcze będzie. Nie jestem fanem takiego hustlingu, że trzeba zapierdalać, napierać, tak, cały czas. Nie jestem tego fanem, kiedyś byłem. Potrafiłem wstawać codziennie o 5 i tak żyłem. Natomiast teraz trenuję, no, muszę się wyspać, muszę mieć czas na odpoczynek, wieczorem muszę poczytać książkę. Musi być taki czas relaksu trochę też. No na to, ale to widzisz, to też nie, dzięki temu głupie rzeczy do głowy nie przychodzą i można robić tych rzeczy głupich mniej przynajmniej niż się robiło kiedyś. No.
No ja ci powiem, że z całej tej rozmowy płynie bardzo dużo doświadczenia od ciebie, więc mam nadzieję, że ci, co będą oglądać i słuchać, też tak sądzą, wyniosą coś z naszej rozmowy. Chciałbym tutaj kropkę postawić i ci podziękować za przyjęcie zaproszenia. Bardzo fajnie, że byłeś, że mogliśmy sobie w końcu porozmawiać. Ja trzymam kciuki za te sprzedane konsultacje za chwilę po naszej rozmowie. Niech się miliony i worek pieniędzy sypie. I tyle.
Dzięki. Dzięki. Dzięki za zaproszenie. Bardzo miło. No i co? Do usłyszenia pewnie.
Tak jest. Hej.